Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polochiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski. Część druga. Nieśmiertelność.
Chrześcijaństwo. Mozaika kilkuset kościołów czerpiących swoje nauki z Biblii, tradycji, a także filozofii. Już od II wieku nasila się przenikanie misteriów pogańskich do nauki Kościoła, a wewnątrz Kościoła dochodzi do pierwszych podziałów. Coraz częściej słychać głosy powrotu do biblijnych zasad wiary. Historia a nauka chrześcijańska.
Czym jest nieśmiertelność? Jak ją rozumiano w starożytności? Jak w Kościele apostolskim? Czy dzieje się coś z człowiekiem po jego śmierci? I najważniejsze, czy istnieje choćby niewielka nadzieja sięgająca dalej niż grób? Na te pytania i inne odpowiadać będzie zaproszony do naszego studia gość, historyk i teolog, pastor Władysław Polok. Witam serdecznie pastora w studiu Radia Głos Nadziei.
Ja również serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
Na początku koniecznością jest wyjaśnienie sobie słowa dusza, albowiem takie słowo bardzo często występuje na kartach tak i Nowego, jak i Starego Testamentu.
Tak najprościej odpowiedzieć to dusza jest to życie. W ogóle Pismo Święte wymienia trzy elementy, z których człowiek się składa, istota człowieka. Już sam apostoł święty Paweł powiedział, że sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci i cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Chrystusa. A więc mówiąc do człowieka powiedział duch, dusza i ciało. Z tych trzech elementów człowiek się składa i razem one połączone stanowią o istocie człowieka. W ogóle w języku biblijnym Biblia używa dwa słowa. W języku hebrajskim jest to słowo nefesh, w języku greckim jest to słowo psyche. Bardzo często też na kartach Pisma Świętego życie kojarzono z krwią. Jeden z tekstów biblijnych mówi z trzeciej księgi Mojżesza, z 17 rozdziału, 10 wiersza, że dusza jego jest we krwi. Generalnie mówiąc, dusza to świat myśli, świat uczuć, świat woli. Po prostu jest to osobowość człowieka, jego charakter, jego psychika. Dusza żyje tylko w połączeniu z ciałem. Gdy człowiek umiera, giną jego myśli, ginie jego osobowość, ginie jego charakter. Dlatego też ginie dusza. W ogóle, żeby zrozumieć istotę człowieka, to musimy sięgnąć do stworzenia. I na pierwszych kartach Pisma Świętego, już pierwszej Mojżeszowej, w 2 rozdziale i 7 wierszu jest napisane, jak Bóg uczynił człowieka. Z prochu ziemi ukształtował człowieka i tchnął w niego dech życia. I człowiek stał się istotą żyjącą. Niektóre nawet przekłady tutaj podają i stał się duszą żyjącą. A więc dwa elementy połączyły się razem. To jest proch ziemi, czyli materia, w której został człowiek ukształtowany, a następnie Bóg tchnął w niego dech życia, czyli jakąś siłę, jakąś energię. I w wyniku połączenia tych dwóch elementów, to znaczy ciała i tej energii ożywczej, którą Biblia określa jako duch, człowiek stał się istotą żywą. Człowiek stał się duszą żyjącą.
Jak zatem nauka o nieśmiertelności duszy dostała się do nauki chrześcijańskiej?
To jest już długa historia. Właściwie geneza tego jest zaraz na początku, już u wrót raju Edym, na pierwszych kartach Pisma Świętego. W pierwszej księdze Mojżesza, w 3 rozdziale, czytamy, że Bóg powiedział do człowieka, że jeżeli to czy tamto uczynisz, znaczy zerwiesz łączność ze mną, to znaczy zgrzeszysz, a grzech, jak czytamy w Piśmie Świętym, to jest zerwanie łączności z Bogiem. Natomiast człowiek z natury nie otrzymał nieśmiertelności, ale miał tak zwaną nieśmiertelność warunkową, uwarunkowaną łącznością z Bogiem. W momencie, gdy zgrzeszył, to znaczy zerwał łączność z Bogiem, nastąpiła śmierć. I Bóg powiedział do człowieka, gdy zgrzeszysz, umrzesz. Natomiast istota, która zrodziła grzech, powiedziała, żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. A więc już od razu na początku genezy rodzaju ludzkiego powstały dwa poglądy. Bóg powiedział, umrzesz, jeżeli zerwiesz ze mną łączność, inaczej, jeżeli zgrzeszysz. Istota przeciwna Bogu powiedziała, oszustwo, kłamstwo, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, jest to niemożliwe umrzeć. To, co żyje, będzie żyło na wieki.
Czyli historia zna początki pojawienia się tej nauki o nieśmiertelności duszy.
Ten kierunek, że człowiek nie umiera, w starożytności rozwijał się takimi trzema kanałami. Pierwszy to był tak zwany orientalizm na wschodzie, którym utożsamiano bóstwo z przyrodą. Tam też rodziły się koncepcje o wędrówce duszy. Drugi kierunek to był kierunek egipski. Tam została wykształtowana nauka czy pogląd o tym, że człowiek ma duszę wrodzoną, nieśmiertelną. I trzeci kierunek to był perski dualizm, że od samego początku istnieje jako coś wiecznego dobro i zło i człowiek składa się z tych dwóch elementów, to znaczy śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy. Te trzy źródła stanowiły jakąś podstawę dla myśli i filozofii greckiej. I tego rodzaju poglądy znajdujemy w literaturze filozofii greckiej. Homer, Hesiod, inni, cały dionizyjski kult, orfickie misteria, elizejskie misteria, a później te poglądy, które występowały w mitologii, występowały w literaturze, przejął Platon i faktycznie ten wielki filozof grecki, Platon, około IV wieku przed naszą erą, on ukształtował w pełni pogląd, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. I właściwie w takiej postaci, w jakiej to ukształtował Platon, w wielu kierunkach, nawet w niektórych kręgach chrześcijańskich, to występuje do dnia dzisiejszego. Czyli pogląd ukształtowany przez filozofa greckiego, pogańskiego filozofa Platona. Później jeszcze bardziej udoskonalone w poglądach jego ucznia Arystotelesa.
A czy można określić w przybliżeniu, kiedy ta nauka, ten pogląd dostał się do nauki Kościoła chrześcijańskiego?
Właściwie działo się to stopniowo. Do chrześcijaństwa, do niektórych kręgów chrześcijaństwa, powoli przenikały pewne elementy filozofii greckiej, pogaństwa i już jakieś pierwsze ślady występują u Atenagorasa, Tertuliana. Natomiast w pełni ten pogląd został akceptowany i możemy go znaleźć na łamach opracowań wielkiego ojca Kościoła Augustyna. Już u Augustyna występuje pogląd o tym, że dusza jest nieśmiertelna, całkowicie zaakceptowany faktycznie od Platona, a jeszcze dokładniej mówiąc od jego ucznia Arystotelesa. Ja kiedyś nawet planowałem napisać taką rozprawę. Platon, zapomniany ojciec Kościoła. Dlatego, że on do niektórych kręgów chrześcijaństwa wiele, wiele wniósł.
I mnie, i również słuchacze ciekawią powody, przyczyny, dla którego ta nauka, ten pogląd został w Kościele zaakceptowany.
To miało dość długą historię, jak już powiedziałem. Działo się to jakąś drogą ewolucyjną, nie bez pewnych oporów. Zresztą warto podkreślić, że nie całe chrześcijaństwo zaakceptowało ten pogląd. W dalszym ciągu pozostały grupy chrześcijan, które stały na stanowisku, które wyraża Pismo Święte, to znaczy, że człowiek mógł żyć wiecznie, ale pod warunkiem łączności z Bogiem, a gdy to łączność zrywa, automatycznie zrywa możliwość życia wiecznego. I te wszystkie poglądy, że człowiek z natury jest śmiertelny, że nie posiada żadnej duszy nieśmiertelnej, te poglądy wyznawane były przez wszystkich spadkobierców Kościoła wczesnochrześcijańskiego, takich jak Waldensi, jak niektóre ugrupowania chrześcijan na wschodzie, na przykład Nestorianie, tacy jak Iroszkoci i wielu, wielu, wielu jeszcze innych.
Myślę, że wielu słuchaczy postawiłoby takie pytanie. Jak zatem wyjaśni Pan powszechnie znane i opisywane w różnych książkach doświadczenia ludzi, którzy spotkali się ze swoimi bliskimi właśnie po ich śmierci. Są to fakty.
Tak, są to fakty, zresztą opisywane na łamach Pisma Świętego i opisywane również na łamach literatury. Nawet wspomniany Homer, jako jeden z najstarszych oczywiście pisarzy, historyków, ojciec historyków, również takie fakty opisuje i w ogóle jest to powszechne w literaturze. Jak to się dzieje? Pismo Święte wyjaśnia, że istnieją duchy demoniczne, że anioł, który sprzeciwił się Bogu i stał się szatanem, jego celem jest przekonywać człowieka o tym, że jednak jest życie po śmierci. No w jaki sposób, albo najprostszy sposób może to uczynić? Na łamach Pisma Świętego, na kartach Pisma Świętego, w pierwszej księdze Samuela w 28 rozdziale jest opisany postać Samuela proroka i Saula króla. Jest tam opisany w tym rozdziale, że Samuel umarł i nie było żadnego proroka, nie było człowieka, który by mógł być tym łącznikiem między Bogiem a człowiekiem, w tym wypadku królem Saulem. I w tym rozdziale też czytamy, że król Saul poszedł do wróżki wywołującej duchy. Jest opisane, że ta, która zajmowała się wróżbiarstwem, przywołała mu postać Samuela proroka, ale według Pisma Świętego wiemy, że nie był to prorok Samuel, ale był to duch demoniczny. Dlatego dokonała tego osoba, która miała kontakt z tymi duchami demonicznymi, które, jak czytamy w Piśmie Świętym, mogą przybierać różne postacie innych istot, między innymi mogą przybrać postać człowieka zmarłego. Tak powszechnie mówi się, że to jest tak zwane medium, duch demoniczny, który przybiera różne postacie, między innymi przybiera postać ludzi zmarłych. Ludzie rozmawiają z tym duchem demonicznym, i nieraz są oszukiwani i myślą o tym, że to jest ten zmarły. Pismo Święte na ten temat wyraźnie się wypowiada, jeżeli Państwo pozwolicie, ja nawet mogę odczytać, co na ten temat mówi Pismo Święte. W 5 księdze Mojżesza, w 18 rozdziale, od wiersza 10 czytamy takie słowa, takie polecenie Boże. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani wywoływać duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Wyraźnie było powiedziane, że wśród ludu Bożego, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, a w Starym Testamencie był naród izraelski tym ludem Bożym, czy też w Kościele chrześcijańskim, czy wśród chrześcijan, czego nie powinno być, jakich ludzi nie powinno być, nie pojawi się ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Co jest dalej powiedziane? Gdyż to jest obrzydliwością u Pana.
Przytoczył pastor historię ze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie najbardziej znana jest historia o bogaczu i Łazarzu. I tam niewątpliwie mowa jest o nieśmiertelności duszy.
No jest pytanie, czy tam jest mowa o nieśmiertelności duszy, albo też powiedziałbym inaczej. Jak mocna jest to nauka w Piśmie Świętym, to najlepszy dowód, że ci, którzy w oparciu o Pismo Święte próbują bronić nauki o nieśmiertelności duszy, wykorzystują do tego przypowieść. Co to jest przypowieść? W przekazywaniu prawdy stosujemy różne formy, różne metody i na przykład ludzie nieraz, aby zilustrować jakąś prawdę, to opowiadają jakąś przypowieść, nawet powiedziałbym bajeczkę. I również tą formę przekazu między innymi stosuje Pismo Święte. I tak na przykład znajdziemy w Starym Testamencie, w Księdze Sędziów, przypowieść o tym, jak to się drzewa zebrały i wybierały króla, no i osed się zgłosił na króla. Oczywiście, że to jest przypowieść, że to jest taka powiastka, taka bajeczka, ale morał z niej wypływający jest bardzo ważny. Tak samo i w Nowym Testamencie mnóstwo takich przypowieści znajdziemy. Takie przypowieści również stosował Jezus Chrystus, aby przedstawić pewne zasady, pewne idee, pewne zasady moralne, idee swego królestwa. Niektóre czerpał z przyrody, a niektóre to obiegowe wtedy poglądy wykorzystywał. Między innymi była taka opowiastka o tym, że był biedny Łazarz, no i był bogacz, ten był gdzieś w piekle, ten w niebie, no i między nimi dialog oczywiście był prowadzony. Jest to przypowieść, sama Biblia mówi o tej przypowieści. Z niej tylko morał wypływał, jaki morał wypływał, że bogactwo nie zapewnia życia wiecznego i dlatego też absolutnie na tego typu przypowieściach nie można opierać nauki o tym, co znajduje się poza bramami grobu. Poza tym w Piśmie Świętym nie znajdziemy nic.
Ja jeszcze pozostanę przy Nowym Testamencie, jeszcze tak szybko nie zrezygnuję. Jest druga bardzo ważna historia, najczęściej przytaczany tekst na nieśmiertelność duszy. To jest chwila, kiedy dwóch złoczyńców wisiało na krzyżu, Chrystus po środku, i jeden z nich prosi Chrystusa o to, aby wspomniał o nim, kiedy wejdzie do swojego królestwa. Jezus odpowiada: dzisiaj będziesz ze mną w raju.
Ciekawe to jest bardzo. Powstaje tylko pytanie, czy rzeczywiście Jezus Chrystus powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Proszę Państwa, Biblia, tak jak ona została w oryginale napisana w języku greckim, Ewangelie, nie używają interpunkcji. Dlatego to jest tylko kwestia postawienia przecinka. Dziś będziesz ze mną w raju, albo powiedzieć: zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, dziś będziesz ze mną w raju. To było typowe określenie, które często używane było w Starym Testamencie. Dziś Ci oświadczam, zaiste dziś Ci to mówię, że to a to się stanie. Jezus Chrystus powiedział do Łotra: zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie dziś. Dziś, kiedy Ty i ja jesteśmy wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Dziś, gdy moje i Twoje ręce są przybite do krzyża. Dziś, gdy Ty i ja umieramy. Ja dziś Ci oświadczam, będziesz ze mną w raju. Jaki dowód? Gdy przeczytamy dwa rozdziały następne po tym oświadczeniu, to tam przeczytamy między innymi, że gdy pierwszego dnia tygodnia Jezus Chrystus zmartwychwstał, to Maria, która była u grobu Jezusa Chrystusa i gdy zobaczyła pusty grób, a po pewnym czasie spotkała Jezusa, chciała mu paść do nóg i oddać mu pokłon. A co Jezus Chrystus jej powiedział? Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca. Chrystus powiedział w momencie zmartwychwstania, że jeszcze w niebie, jeszcze u Ojca nie był. Więc jeżeli Chrystus 3 dni później powiedział, że jeszcze nie był u Ojca, jak mógł w momencie śmierci, 3 dni wcześniej, przekonywać tego Łotra, że tego samego dnia będzie z nim w raju, będzie w niebie, jeżeli 3 dni później powiedział, jeszcze nie byłem u Ojca. Można też przy okazji i przytoczyć inny tekst, który jest opisany w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Tam jest opisane o tym, jak Jezus Chrystus w pewnym momencie dowiedział się o tym, że Łazarz umarł. I powiedział do uczniów, że przyjaciel nasz Łazarz śpi, powiedział. A uczniowie powiedzieli, jeżeli śpi, to znaczy, że będzie zdrów. I wtedy Chrystus im wyraźnie powiedział: przyjaciel nasz Łazarz umarł. Czyli Chrystus nazywał śmierć snem. Jeżeli Chrystus nazywa stan śmierci snem, snem nieświadomym, to jak ten sam Jezus mógłby później powiedzieć: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju, skoro według nauki Jezusa Chrystusa i w ogóle według nauki biblijnej śmierć to jest sen nieświadomy.
Zastanawiam się, jaką w takim razie nadzieję ma człowiek, skoro umiera, skoro jest to sen, w dniu śmierci nic się z nim nie dzieje. Jaką zatem ma człowiek wierzący nadzieję po swojej śmierci? Czy życie ludzkie ma jedynie sens doczesny, czy też sięga poza jego granice?
W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy takie słowa. 9 rozdział Kaznodziei Salomona, 5 wiersz. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż imię ich idzie w zapomnienie. 6 wiersz. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść dawno minęły, i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. Jest mowa o zmarłych, dlatego 10 wiersz mówi: na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, zrób według swej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. To mówi Pismo Święte. I Jezus Chrystus był z tą nauką zupełnie zgodny. W takim razie powstaje słuszne pytanie, czy jest jakakolwiek nadzieja? Może najpierw rozpocznijmy od Starego Testamentu, z pięknej Księgi Mądrości Ioba, 14 rozdział. W 13 wierszu czytamy: obyś mnie skrył w krainie umarłych, schował mnie, aż się uśmierzy twój gniew i wyznaczył kres, a potem wspomniał na mnie. Czyli w pewnym momencie wspomniał na mnie. Jeszcze wyraźniej na ten temat czytamy w Nowym Testamencie. Na przykład pierwszy list świętego apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. Święty apostoł spotykał się tam z tym, że niektórzy bardzo się smucili z powodu śmierci bliskich. I on w tym 4 rozdziale od wiersza 13 do nich napisał tak: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Zwróćcie uwagę Państwo, że znów zmarłych określa jako tych, którzy tylko zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Co dalej czytamy? Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A oto wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc czytamy, że w momencie powtórnego przyjścia powstaną ci, którzy umarli w Panu, ci, którzy nie wzgardzili zbawieniem. I Pismo Święte między innymi wymienia, że gdy Chrystus powróci, wtedy użyje swojej mocy boskiej i Chrystus wzbudza ich dopiero z powrotem do życia. A między przyjściem Chrystusa i zbudzeniem ich do życia jest nieświadomy sen, odpoczynek. Bo drugi raz na świat Chrystus, jak czytamy w Piśmie Świętym, już nie przyjdzie jako człowiek, ale jako istota boska i użyje swej mocy boskiej, aby to, co umarło, co stało się z powrotem prochem, przestało istnieć, jest w stanie snu tego nieświadomego, aby z powrotem tych ludzi powołać do życia, do istnienia. Taka jest podstawowa nauka Pisma Świętego.
Znaczy połączenie nowego życia z przyjściem Chrystusa.
Tak.
Co pastor powiedziałby naszym słuchaczom, którzy studiują Pismo Święte i chcą poznać, czym jest śmierć i czym życie to doczesne i wieczne?
Aby zaufali Chrystusowi i Bogu. Zaufali temu, co Chrystus powiedział: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Każdy, kto we mnie uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Aby zaufali temu, co na ostatnich kartach Pisma Świętego znajdziemy, gdzie jest opisane nowe niebo i nowa ziemia, która pojawi się wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie, użyje swojej mocy boskiej, aby usunąć zło, usunąć śmierć i przywrócić z powrotem życie. I w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, w 21 rozdziale czytamy takie słowa: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I wiersz 4: i otrze wszelką łzę z oczu ich, a śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A więc przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jego śmierci, gdy Chrystus powróci, śmierć będzie usunięta i z powrotem przywrócone życie. I tak jak czytamy: otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.